Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. W studiu Radia Maryja serdecznie witamy naszych gości, pana redaktora Wojciecha Jagłę. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Pana senatora Jerzego Chruścikowskiego. Szczęść Boże, panie senatorze.
Szczęść Boże.
Jest z nami także pan redaktor Michał Grabianka. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
I temat naszego dzisiejszego spotkania to bieżące sprawy dotyczące polskiego rolnictwa, a także reformy. Forma KRUS-u.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy ponownie mówić o sprawach związanych z rolnictwem. Cieszę się z tego powodu, że jest wśród nas pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Komisji Rolnej Senatu. Nie mieliśmy okazji rozmawiać z panem, kiedy była debata w Senacie dotycząca programu rolnego rządu. I myślę, że warto by dzisiaj już spojrzeć poprzez tą debatę na to, co Sejm i również i Senat wprowadza, jeżeli chodzi o realizację programu rolnego PiS-u, jak również innych ugrupowań, które współpracują z PiS-em. Panie senatorze, w debacie rolnej była mowa o kilku kluczowych spraw związanych z rolnictwem, a więc sprawa paliwa rolniczego, sprawa również ustawy przeniesienia KRUS-u do Ministerstwa Rolnictwa ponownie, sprawa biopaliw, również i innych bardzo kluczowych rzeczy. Może kilka spraw na ten temat, co jest na dzień dzisiejszy z tego programu realizowane, bo słyszymy również o tym, że sprawa mleka w Polsce stała się problemem, no powiedziałbym, pierwszoplanowym, jeżeli chodzi o załatwienie jej nie tylko w Brukseli, ale również i u nas w kraju.
No tak, panie Michale, jeśli chodzi o sprawy mleka, to już mamy częściowo za sobą, bo wczoraj, można powiedzieć, Sejm już przegłosował po wielkich tutaj trudach, bojach, głośnych tutaj sygnałach medialnych, jak to pokłóceni rolnicy walczą o limity mleka, o kary, które ich czekają, i tu w zasadzie w trybie pilnym została wprowadzona ustawa, jest to projekt poselski. On zakończył pracę, jak powiedziałem przed chwilą, w Senacie. Ja mogę powiedzieć, te prace trwały dość długo. Dyskusje trwały bardzo gorące i takich najważniejszych problemów to była regionalizacja. Czy ma być regionalizacja, czy uwolnienie, czyli kwoty, które są mleczne, mają być uwolnione, czy nie. Drugim problemem, takim bardzo ważnym, to było oczywiście, czy wszystkim rolnikom jednakowo przyznać prawo do podziału rezerwy mlecznej, która jest około 400 milionów. To jest walka bardzo duża, można powiedzieć, wśród rolników o to, kto ma dostać priorytet. I w rozwiązaniach sejmowych, których nam przedłożono, był wariant przedkładający, mówiący, że w pierwszej kolejności dostaną rolnicy, którzy produkują 800 tysięcy kilogramów mleka. To jest duża pula, to jest przeciętnie, można powiedzieć, 100-120 krów, to jest duże gospodarstwo, natomiast dużo zwolenników było, żeby akurat rozszerzyć ten zakres na wszystkich i uważaliśmy tutaj w Senacie, że należało podejść do tego wniosku bardziej radykalnie. Muszę powiedzieć, że mój związek rolników najwyższych przyjął uchwałę, w której zobowiązał członków związku do tego, żeby reprezentowali projekt, który mówił o 500 tysięcy. To oczywiście zostało przegłosowane przez Senacką Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Natomiast w debacie upadł wniosek i mogę powiedzieć, że zostało te 800 tysięcy, ale za to wniosek, który mówił o rozszerzeniu jakby na inne podmioty jeszcze, tak jakby specjalnie tutaj dla podmiotów, które są uznane spółki. Za spółki Skarbu Państwa, za podmioty, w których się prowadzi kontrolę, nadzór, jak i również te podmioty, które można by powiedzieć, dużych podmiotów, których można by określać. Natomiast...
Panie senatorze, przepraszam, bo takim bardzo, pan mówi, że bardzo dyskusyjną sprawą była sprawa regionalizacji. Większość rolników, którzy zainwestowali w gospodarstwa rolne, którzy powiększyli stada, w tej chwili pozostali bez kwoty mlecznej. Nie dostali, z uwagi na to, że zabrakło kwoty mlecznej w agencji. Została ona rozdysponowana, tak czy inaczej została rozdysponowana. Liczyli, że będzie można ewentualnie kupić ten limit na południu Polski, gdzie powiedzmy gospodarstwa rolne w jakimś stopniu w tej chwili nie mają potrzeby ewentualnie, czy mają nadwyżkę tej kwoty mlecznej i pewne gospodarstwa, które zlikwidowały hodowlę krów mlecznych, nie mają już w tej chwili, nie wytwarzają mleka, te gospodarstwa ewentualnie mogłyby sprzedać właśnie tym rolnikom, którzy potrzebują na północy. Oni płacą więcej za powiedzmy tą kwotę mleczną do złoty 20, złoty 50 nawet za litr dochodziło. Dlaczego to zostało utrudnione?
No, panie Michale, jeśli mogę powiedzieć tak. Każdy z rolników dostał historyczną swoją pulę. Czyli przyznano to już od dość dawna. W ubiegłym roku dzielenie też było. Tylko w większości dostały duże gospodarstwa. Ja już nie chcę wymieniać, bo to można powiedzieć, że to jest dyskusja bardzo ostra. Nie chciałbym tutaj ujawniać jakichś takich rzeczy, które różne mają pogłoski, ale w większości dostały duże, a mniejsze nie. W związku z tym ten temat, który mówiłem wcześniej, że przyznano te gospodarstwa większe, one jakby będą w tej chwili rozpatrywane w pierwszej kolejności. Ale sprawa regionalizmu, o którym pan tutaj wspomniał, to dotyczy jakby historycznego uznania, że te regiony, które były opóźnione w rozwoju gospodarczym, które zawsze, można tak powiedzieć, te rozdrobnione gospodarstwa nie mogły tak szybko przemienić swojej tutaj struktury agralnej, one w tej chwili dochodzą do tego. I nie można, przynajmniej naszym zdaniem, jakby powiedzieć, że północ, która jest bardziej tutaj w dużych gospodarstwach, była szybciej skłonna dostosować się do przekształceń, a południe, które jest opóźnione, ma stracić w tej chwili. I to jest ten przykład, który podawałem nawet i w Senacie. Jeżeli byśmy dzisiaj uwolnili ziemię, cenę ziemi, to w tym momencie cena ziemi wzrośnie maksymalnie, bo stworzy się rynek. Bo są rejony, gdzie bardzo potrzeba ziemi, w których nie potrzeba i napływ kapitału zewnętrznego by uruchomił natychmiast cenę bardzo wysoką. I to dzisiaj jest zabronione w ustawie. I nie dopuszcza się do obrotu pełnego. Również tutaj uznaliśmy, przynajmniej na tym okresie, że te gospodarstwa, które między sobą wymieniają, to dzisiaj cena między gospodarstwem jest 50 groszy na przykład, w momencie gdyby wpuszczono rynek, ona by kosztowała złoty 20, nawet złoty 70, niektórzy mówią, to rolnik od rolnika nie byłby w stanie kupić tego. Tu, na przykład na mojej Zamojszczyźnie, czy tam czy Podkarpaciu, czy innych, tu by nie był w stanie kupić tego od rolnika, bo jego nie stać na takie wysokie ceny. Stąd uznaliśmy, że oni powinni w swoich tutaj rejonach najpierw sobie pouzupełniać i jeżeli w przyszłym roku będzie taka inicjatywa, to wtedy można rozważać, czy uruchamiać.
Ograniczenie wytwarzania mleka było podyktowane brakiem możliwości dofinansowania przez rolnika swojego gospodarstwa celem sprostania wymaganiom, które zostały narzucone przez Unię Europejską. Czy liczy pan i na południu Polski liczycie, że pieniądze, które pójdą na dofinansowanie ściany wschodniej pozwolą również dofinansować te gospodarstwa, które by chciały ewentualnie przekształcić się w gospodarstwa mleczne i w ten sposób również by się rozwinęli przetwórstwo mleka, więc mleczarnie by nie poupadały, przemysł by się rozwijał i tak dalej.
No, bardzo dużą nadzieję wiążemy z tym programem, bo to jest po pierwsze infrastruktura, która bardzo mocno zostanie podbudowana. Po drugie, jeżeli to stworzy nowe miejsca pracy, bo w tym regionach będą większe możliwości, to również i rolnicy będą mieli możliwość jakby korzystania. Jeżeli zakłady, o których mówimy tutaj, będą miały limit, to te zakłady będą się rozwijały. Gdyby ten limit przenieść z południa Polski teraz, to te zakłady, które dzisiaj straciłyby ten limit, nie mogłyby funkcjonować w perspektywie. Stąd też jest szansa dla tych zakładów z południa, żeby dostosowywały się również w ramach tych środków.
Więc mamy, proszę Państwa, sprawę tej ustawy mlecznej, ale również w programie i w tej debacie w Senacie była sprawa paliwa rolniczego. Ta sprawa jest sprawą taką, powiedziałbym, bardzo nośną, dlatego że to paliwo rolnicze już było w budżecie państwa, już rolnicy dostawali dopłaty i potem nagle przyszły zmiany wiatrów, no i to zostało wykluczone. Teraz znowu państwo chcecie przywrócić to rolnikom.
Tak, jest to zapisane w programie PiS-u. W kampanii wyborczej osobiście wielokrotnie wspominałem na ten temat. Moi koledzy również.
No nie, bardzo dobrze, w PiS-ie, bardzo bo ja dobrze, tu pamiętam, że, proszę
że różne, to, ugrupowania, że... różne ugrupowania, jak Samobrona, LPR, nawet i PSL, tutaj też trzeba przyznać, bo przecież walczyli o to, mówili, tylko że jak walczyli, to się bawili w tym momencie, czy to jest zielone, czy czerwone, i niestety w tamtej kadencji, kiedy mogli to uchwalić, nie uchwalili. Uzyskano to pierwszy raz za rządów jeszcze Gabriela Janowskiego. Pamiętamy, 86 zł, czyli to 86 litrów to było wtedy wyliczane do każdego, do hektara, 86 litrów, tak, do hektara. To były pewne kwoty przyznane i przyszło, koalicja od 93 roku pozbawiła to, jak pan pamięta. Później przywrócono następnie bony. Te bony w wejściu do Unii Europejskiej paliwowe zostały zabrane. Znowu uważam, że to wielki błąd był. Dzisiaj w programie, jak mówię, wielu partii jest to zapisane. Mamy dzisiaj zapisane w budżecie 650 milionów złotych, 450 rząd przedłożył. Sejm i Senat zwiększyli razem do 650. Są środki finansowe zapisane. Stąd te projekty trzy, które zostały wczoraj zgłoszone, poselskie trzy projekty, zostały bardzo pozytywnie ocenione. Rząd wydał rozporządzenia, zgłosił do tego wszystkie akty wykonawcze i bardzo szybkim trybie, z tego co zapowiedziano, wiem, że Sejmowa Komisja Rolnictwa zajmie się w tym już pierwszego i drugiego. Na najbliższym posiedzeniu po tym będzie przedłożone to w Sejmie. I mam nadzieję, że w szybkim trybie zostanie to przekazane do Senatu.
To znaczy, rolnicy mogą liczyć na to, że w granicach gdzieś tak tych 50 zł do hektara będzie to dopłacone, jeżeli chodzi o paliwo rolnicze, i to już będzie na wiosnę, chyba się nie uda.
Nie, nie, bo te procedury, które są rozpisane, to były dopiero aż na jesieni pieniądze, dlatego że mówimy o tych zapisach, które są w ustawie, że to jest okres, tu są różne warianty, ale jeżeli przejdzie ten wariant, że to jest dwa razy do roku wypłacane, a pierwszy byłby tutaj wyjątkowy w tym roku, że może w sierpniu byłyby pieniądze już wypłacone. Zobaczymy, jak zostanie to uchwalone, bo to jest kwestia tej chwili opracowania z tych trzech wariantów jednego wariantu. To zakładane jest tam, że przez okres pół roku zostaną zbierane dokumenty, kwity, faktury VAT-u za paliwo rolnicze, które kupimy do ciągników czy maszyn. I refundacja będzie polegała na tym, że rolnicy, składając do urzędów gmin dokumenty, urząd gminy na podstawie decyzji będzie przyznawał gospodarstwom o określonej pozycji, jak pan powiedział, czyli wielkość wydana będzie, nie wiem na ile dzisiaj w rozporządzeniu, bo tego nie jest określone, i czy to będzie 50 zł, czy 43 zł, czy ile to się okaże, i mnożąc przez ilość hektarów. Taką dopłatę w tym roku rolnicy...
Ja rozumiem, że jest sprawa, są ustawy, są projekty ustaw, to ta sprawa jest procedowana, czyli jeszcze debata, czy dyskusja na ten temat trwa, w jaki sposób to będzie, te rozwiązania
ona
nastąpią.
Się rozpoczęła. Była wczoraj po południu.
Więc proszę państwa, mamy szansę ewentualnie w rozmowach z naszymi parlamentarzystami przedstawienia swoich propozycji ewentualnie do właśnie spraw związanych z ustawą o paliwie rolniczym. Natomiast ważną sprawą, którą również była na debacie senackiej, jak również i tutaj w studio, była sprawa KRUS-u, a więc ubezpieczenia rolniczego, które powinno z powrotem być przypisane Ministerstwu Rolnictwa. Z tego co wiem, panie senatorze, to również Senat już tą sprawę również procedował.
Jeśli chodzi o tą ustawę, została już przyjęta przez Sejm. Tam są dwa przepisy zmieniające. O tym najbardziej nam zależało, żeby podległość przekazana została do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. I ten zapis jest, jak i również tam jedna jest regulacja, która mówi o tak zwanym przypisaniu tutaj funduszu składkowego przedstawicielstwa. Myślę, że to wszystko zostało tutaj bez poprawek nawet przyjęte na posiedzeniu w Sejmie. My procedujemy już, czyli zwołam komisję na 9. 9 będzie posiedzenie, gdzie przyjmiemy, zobaczymy, czy będą jakieś poprawki, czy nie. I 14-15 marca będzie przyjęte przez Senat i wróci do Sejmu. Jeśli będą poprawki, jeśli nie, to od razu...
Czyli rozumiem, że gdyby były jeszcze ewentualnie jakieś propozycje co do tego drugiego punktu, rozumiem, że pierwszy jest bezsporny, to ewentualnie do Państwa może się do Senatu
propozycje składać. Komisja będzie pracowała 9, do chętnie jakieś uwagi przyjmiemy. Jeśli jest to możliwe w zakresie naszej materii, jaką my możemy się poruszać w Senacie, to będziemy chcieli wprowadzić.
Proszę Państwa, tu w tym studiu, jak również w naszym dzienniku, sprawa reformy KRUS-u, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wywołała wiele emocji. Były różne napięcia, również i były różnego rodzaju propozycje. Znany Państwu pan Wojciech Jagła, który w tych sprawach się często wypowiadał, również i w naszym dzienniku pisze artykuły na ten temat. Wydaje mi się, że wiele mógłby powiedzieć. Panie Wojciechu, na dzień dzisiejszy, jak wygląda sytuacja ogólnie, jeżeli chodzi o Kasę Rolniczego Ubezpieczenia, i pamiętamy, kiedy była ona przeniesiona do Ministerstwa Ubezpieczeń Społecznych, to były dyskusje na ten temat.
Dyskusje nad przyszłym kształtem KRUS toczą się już od wielu, wielu lat, a szczególnie zostały one skoncentrowane przede wszystkim na problemie zwiększenia finansowego udziału rolników w utrzymaniu systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Bardzo tu aktywni w tym zakresie, w lansowaniu potrzeby czy konieczności zwiększenia udziału rolników były środowiska liberalne, natomiast nie liczące się z położeniem ekonomicznym rodzin czy rolników. Obecna zmiana to w zasadzie jest tylko otwarcie drogi ku zasadniczej i właściwej, moim zdaniem, reformie KRUS-u, która dopiero przed nami stoi. Bo przeniesienie nadzoru z rąk ministra polityki społecznej w ręce ministra rolnictwa i rozwoju wsi, mamy nadzieję, pozwoli na właściwe potraktowanie tego zagadnienia, czyli zasadniczej reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników realizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I dobrze się stało, że KRUS przechodzi pod nadzór, bo czy można sobie wyobrażać, że dwa przedsięwzięcia, przed którymi stoi system ubezpieczenia, więc zmiana zasad oskładkowania oraz drugi problem, ważki problem, uszczelnienie, byłby zdolny właściwie wykonać minister polityki społecznej, bo zmiana oskładkowania polegająca na uzależnieniu wysokości składek od dochodów rolniczych i uszczelnienie systemu, a można to tylko uzyskać przez zmianę, czy nową definicję gospodarstwa rolnego, poprzez zmiany definicji działalności rolniczej, czy określenia na nowo statusu rolnika dla potrzeb oczywiście ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, można to dokonać tylko w resorcie rolnictwa. Nie mówiąc o innych pozostałych rozwiązaniach, albowiem to przeniesieniu nadzoru nad KRUS do Ministerstwa Polityki Społecznej towarzyszył taki pogląd, że trzeba system rolników, ubezpieczenia rolników upodobnić do systemu powszechnego. Nie bacząc na to, że przecież status rolnika i wynikające z jego ryzyka, bo system ubezpieczenia społecznego rolników to nie tylko emerytury, to zabezpieczenie przed wypadkami, innymi zdarzeniami losowymi, chorobą i tak dalej, jest zupełnie inny niż status, a szczególnie status pracowników podstawowej grupy ubezpieczonych w KRUS. Tu gospodarstwo rodzinne oparte na pracy całej rodziny, z całymi konsekwencjami, a tu zupełnie warsztat, znaczy nie warsztat, tylko praca najemna. Tu prowadzenie gospodarstwa domowego razem z gospodarstwem rolnym, nie, czynności często niepodzielne, trudne do rozróżnienia i oddzielenia. Tu w sposób łatwy można oddzielić. Tu praca niekontrolowana, prowadzona na własny rachunek, tu zaś w pełni kontrolowana i pod nadzorem, prawda, służb, kwalifikowanej służb BHP, inspektora pracy i tak dalej. Więc to są dosyć istotne różnice, które nakazują, by system ubezpieczenia społecznego rolników był realizowany po pierwsze w odrębnej instytucji, a po drugie ukierunkowany na respektowanie potrzeb rodziny rolnika, specyfiki jego warsztatu, powinien być nadzorowany przez właściwego ministra do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.
Tak, oczywiście ta sprawa była od samego początku dyskusyjna i przeniesienie wśród właśnie rolników wzbudziło wiele emocji. Natomiast, panie Wojciechu, chcąc mówić, bo słuchają nas również ludzie z miasta, chcąc mówić o specyfice KRUS-u, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, należy jednak, mówiąc również, co to znaczy to uszczelnienie, na jakiej zasadzie dzisiaj można przyznać rolnikowi emeryturę, jakie świadczenia, co to jest gospodarstwo rolne, bo w zasadzie hektar dzisiaj ziemi upoważnia do tego, żeby nazywał się rolnikiem i mógł być zarejestrowany w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Istotnie, więc kto podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników? Osoba, która prowadzi działalność rolniczą i jest posiadaczem gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1 hektar przeliczeniowy. Albo osoba prowadząca dział specjalny, albo jeszcze osoba, która nie ma hektara przeliczeniowego, ale zgłosiła wniosek na zasadzie dobrowolny, wniosek o ubezpieczenie dobrowolne, uzasadniając tym, że prowadzenie gospodarstwa rolnego jest dla niej głównym źródłem utrzymania. Jeżeli dotychczas, no bo obecna ustawa była formułowana 16 lat temu. Wiele się przez ten czas zmieniło. Poprzednia ustawa, na mocy poprzednich ustaw ubezpieczano w czambuł wszystkich rolników, a więc wszystkich posiadaczy, którzy posiadali wówczas gospodarstwo rolne. Inna była nieco miara. Wtedy gospodarstwem rolnym była nieruchomość rolna o powierzchni 0,5 hektara fizycznego, ale wszyscy byli ubezpieczeni wówczas wprawdzie w ZUS, ale na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Ale była zupełnie wtedy inna sytuacja społeczno-ekonomiczna. Wszyscy podlegali, rolnicy, czy to dwuzawodowcy, również obowiązkowi ubezpieczenia. W konsekwencji mieli prawo do emerytury, tej drugiej emerytury, wypłacanej w 50%. Prawo, ale w rzeczywistości zaś ówczesne warunki przyznawania emerytur przesiewały znaczną liczbę drobnych rolników, którzy nie potrafili, nie mogli spełnić warunku, bo był wymagany warunek przy przyznawaniu emerytury, wymóg sprzedaży. Pierwsza ustawa 77 roku wymagała rocznej wartości sprzedaży, produkcji towarowej, sprzedaży na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 15 tysięcy złotych. Ustawa zaś z 1982 roku wymagała równowartość sprzedaży 5 kwintali żyta z 1 hektara przeliczeniowego. Dla drobnych, samozaopatrzeniowych gospodarstw były to warunki często nie do spełnienia, czyli krótko mówiąc, to była pewna weryfikacja, czyli uszczelnienie przed przyznawaniem emerytur nie rolnikom czy posiadaczom ziemi, którzy nie prowadzili produkcji towarowej. Była to krzywdząca zasada, bo składki pobierano, a weryfikacja, czyli mówiąc językiem dzisiejszym, uszczelnienie post factum się odbywało.
Tak, tylko że panie Wojciechu.
I odziedziczono zaś te zapisy, 1 hektar przeliczeniowy, no nieco zmodyfikowano, ale te zasady ubezpieczenia te normy wyjściowe, a więc hektar przeliczeniowy i prowadzenie działalności rolniczej, pojęcie rolnika utrzymano w tej, mniej więcej w tej samej postaci, z tym, że jeden hektar przeliczeniowy nie przynosi dziś dochodu, który by uzasadniałby, że ta osoba, czyli prowadzenie tego hektara przeliczeniowego, jest jedynym czy głównym źródłem utrzymania.
Mieliśmy więc, tak, no właśnie, mieliśmy do czynienia z tego rodzaju uznaniem, że gospodarstwo rolne, to gospodarstwo, które ma hektar ziemi i każdy, który posiada ten hektar ziemi, może podlegać Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
I stąd też, prawda, ten hektar ziemi jest łatwym i tanim sposobem, a często i życiową koniecznością, bo to zależy, kto się ubezpiecza, dla uzyskania zabezpieczenia socjalnego. A więc tak, hektar ziemi, myśl obecnych przepisów, to może być podstawą i do obligatoryjnego, albo jak mniejsza powierzchnia, do ubezpieczenia na wniosek. I z tej łatwej możliwości korzysta szara strefa z jednej strony, z drugiej zaś zatrudniani na czarno, bo wiemy, jaki jest rynek pracy, pracodawcy, trudności, jest duże bezrobocie. Niektórzy pracodawcy wykorzystują sytuację i zatrudniają niejednokrotnie pracowników na czarno, czyli nie formalizują zatrudnienia, nie ponoszą kosztów pracy. Ten zatrudniony pracownik nieraz w troszce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo własnej rodziny zmuszony jest, jak ma możliwości, do zabezpieczenia swego losu i ubezpiecza się w kasie. I tu potem niektórzy pracodawcy wymuszają na pracownikach tak zwane samozatrudnienie celem obniżenia kosztów pracy. Ten zmuszony do samozatrudnienia pracownik też chce obniżyć koszty pracy, bo wtedy obowiązek opłacenia składki ZUS spada na niego, bo jest on przedsiębiorcą czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek, musi samodzielnie opłacać składkę. Jak ma możliwość, to obniża koszty i ubezpiecza się w KRUS.
Ale może tak, bo bardzo szczegółowo wchodzimy, natomiast trzeba, mówiąc jeszcze o tej sytuacji obecnej, podjąć ten temat, że była proponowana rolnikom, aby zajmowali się, prowadząc gospodarstwo, podejmowali również działalność gospodarczą i wówczas mogli być ubezpieczeni w KRUS. I to spowodowało również pewne zmiany, że przyszła taka w zeszłym roku taka sprawa, że tych ludzi jak gdyby pozbawiono możliwości i kazano im być ubezpieczonym w ZUS-ie i przeniesienie na przykład Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod sprawę ministra opieki społecznej też było tym podyktowane.
Właśnie jedna z nowelizacji w połowie lat 90. nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dokonana chyba bodaj to w 96. roku, umożliwiła kontynuowanie ubezpieczenia w KRUS tym rolnikom, którzy prowadzili lub podjęli się prowadzenia nierolniczej działalności gospodarczej. Dotychczas przed tą nowelizacją bezwzględnie byli ubezpieczani w ZUS. Bez względu na rozmiary prowadzonej działalności. Wiemy o tym, że wieś jest nasza rozdrobniona. No to jest skutek poprzedniego systemu, który hamował naturalną ewolucję rodzinnego gospodarstwa rolnego. Ta struktura jest rozdrobniona, stąd część rolników nie ma pełnego zatrudnienia we własnym gospodarstwie, a więc nie ma wystarczających dochodów, musi poszukiwać je poza gospodarstwem, między innymi poprzez inicjowanie różnych, no można powiedzieć tak, rozwój, jak to się mówi, różnego rodzaju przedsiębiorczości, czy to usług, czy to handlu i tak dalej, i tak dalej. I ta nowelizacja miała wyjść naprzeciw tym rolnikom, by obniżyć koszty tejże działalności, bowiem składki w ZUS-ie są zdecydowanie wyższe niż w KRUS. Była to zachęta do rozwoju przedsiębiorczości. Niestety tam popełniono jeden błąd, że w Czambu umożliwiono wszystkim wówczas posiadaczom ziemi bez względu na rozmiar prowadzonej działalności rolniczej ubezpieczenie w KRUS. I to wykorzystano przeciwko KRUS-u. Tam popełniono błąd, że nie zastosowano pewnych progów ograniczających wielkość tej działalności. I to był argument przeciwko KRUS-owi i na tle właśnie tych pewnych faktów zaczęto mówić o uszczelnieniu, ale przecież nie wprowadzeniu nierolniczej działalności problem uszczelnienia istnieje, bo problem uszczelnienia KRUS-u tkwi poprzez ten hektar ziemi, który umożliwia uzyskanie statusu rolnika i konsekwencji ubezpieczenia w KRUS. No i tutaj jest w konsekwencji w 2004 roku, zamiast uzdrowić, to mogę powiedzieć, że prawie że wylano dziecko z kąpielą. Bo w 2004 roku nowelizacja bardzo biurokratycznie potraktowała, że mogą kontynuować ci rolnicy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, ci zaś, którzy na innych zasadach, na zasadzie ogólnej, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, zostali wyeliminowani. Poza tym wprowadzony próg dochodowy 2528 zł, to jest równowartość, można powiedzieć, że to odpowiada rocznemu dochodowi rzędu około 13 tysięcy złotych, czyli około 1100 zł miesięcznie. Bez względu na to, czy jest to osoba jedna, czy cała rodzina zaangażowana w prowadzenie tejże działalności rolniczej. I osobom, które przekroczyły ten próg, eliminowano z KRUS-u, przekazując do ZUS-u. Inaczej mówiąc, utrzymanie, czy przywrócenie, czy zracjonalizowanie zasad ubezpieczenia osób, rolników, którzy podejmą się nieprowadzenia nierolniczej działalności rolniczej, jest jednym z sposobów aktywizowania ludności rolniczej po to, by, inaczej mówiąc, powoli odchodziła od działalności rolniczej, powoli się przestawiała i, jak to mówiąc, wchodziła do innych czynności, do innych zawodów, i to jest proces, który powinien być bezwzględnie przez państwo wspierany. I tu sądzę, że należy temu problemowi się przypatrzeć. Trzeba, inaczej mówiąc, zracjonalizować te zasady wymierzania składek i tak dalej. To jest odrębny, szeroki problem, który wymagałby poświęcenia co najmniej jednej audycji na ten temat.
Ja myślę tak, panie Wojciechu, że mamy taką okazję, żeby jeszcze dzisiaj pewne rzeczy przedstawić. To właśnie dlatego przyniesienie KRUS-u powrotnie do Ministerstwa Rolnictwa ma pomóc zrozumienia tym wszystkim przekształceniom, które na wsi się dokonują i się powinny dokonać. Natomiast pana zdaniem ta reforma KRUS, oprócz uszczelnienia, jeszcze jakie elementy powinny być zawarte? Bo z tego, co słyszałem, to już zostały powołane pewne podzespoły w Ministerstwie Rolnictwa, które już pracują nad nowelizacją tej ustawy, bo samo przeniesienie nadzoru nie jest rozwiązaniem, które nie jest sprawą, która rozwiąże ten problem. Natomiast na dzień dzisiejszy trzeba zacząć się zastanawiać, w jaki sposób uszczelnić jednak i co zmienić w tej ustawie.
Uszczelnić też bardzo trudny problem. Ja nie chciałbym tu wchodzić. Trzeba przyjąć i powiedzieć, że dzisiaj, jakby to powiedzieć, kto dziś jest ubezpieczony w KRUS. I że autentyczni, rzeczywiści rolnicy, dla których prowadzenie gospodarstwa jest istotnie głównym źródłem utrzymania. Ubezpieczona jest masa bezrobotnych dwuzawodowców. Ciężki ich los i ten problem raczej trzeba tu wspomagać, bo nie ma, trudno tutaj zastosować jakieś radykalne, uzdrawiające narzędzie, żeby, bo pracy dla tych ludzi, sądzę, jak sami nie znajdą, to oferty nie będzie. Więc trzeba sprzyjać, ta niska składka też KRUS-u, a niska jest, może być nie dla rolnika, dla wielu rolników, dla 2/3 rolników jest jednak wysoką składką. Więc inaczej mimo wszystko pobudza ich do pewnej aktywności, bo zmusza do mobilizacji, do płacenia jednakże tego obowiązku ubezpieczeniowego realizowanego w ramach ubezpieczenia KRUS. A co zrobić w najbliższej przyszłości? No, wszystkiego naraz się nie zrobi. Przede wszystkim, oprócz tego zapowiadanego oskładkowania czy uszczelnienia, ale to są te bardzo dwa trudne problemy, to należałoby usunąć te wszystkie błędy popełnione w pierwszej kolejności. Oczywiście usunąć popełnione podczas ostatniej nowelizacji sprzed 2 lat. Między innymi pozbawiono wówczas prawa do świadczeń powypadkowych nieubezpieczonych członków rodziny, odsyłając ich do ubezpieczenia dobrowolnego. W systemie ubezpieczenia społecznego ich cechą charakterystyczną jest to, że są obligatoryjne. Natomiast rzadko kiedy powinny korzystać z zasady dobrowolności. Tymczasem nie zawsze się uda, bo kto miał prawo do świadczeń powypadkowych, jacy członkowie rodziny rolnika, a więc między innymi dzieci rolnika, które w naturalny sposób pracowały w gospodarstwie. Zresztą praca przyszły następca właśnie wdraża się do swojej roli gospodarza właśnie przy boku ojca czy dziadka w pracy we własnym, przyszłym własnym gospodarstwie. I to od wczesnej młodości, niemal czasem od dzieciństwa. A czy można 15-letnie, 14-letnie, a przecież to są już dzieci, które rzeczywiście wiele, ich rola jest znacząca w pracy, nie można dziś dobrowolnie ubezpieczyć. A przecież w gospodarstwie pracują, bo dobrowolnie można ubezpieczyć tylko te osoby, które mają ukończone 16 lat życia. Więc tu popełniono pewien olbrzymi błąd. Te osoby, które nowelizowały się, to nie znały rzeczywistości. Tym bardziej, że konstytucja mówi, że fundamentem naszego ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, a cechą gospodarstwa rodzinnego jest to, że jego organizacja jest oparta na pracy wszystkich członków rodziny rolnika. Dzieci, starszych, no i ja nie mówię o rolniku, jego małżonku. I stąd wynikają pewne też ryzyka i ten dotychczasowy system uwzględniał to, że każdy nieubezpieczony członek rodziny pracuje i może ulec wypadkowi i stąd, prawda, miał zagwarantowane świadczenia, tym bardziej, że te świadczenia były płacone całkowicie i są płacone całkowicie z kieszeni rolnika. Więc ja nie rozumiem troski niektórych środowisk, nie rozumiem decyzji posłów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej, którzy swego właśnie wtedy zdecydowali o tym, że dziś ta ustawa ma taki kształt, a nie inny i w zasadzie nie odzwierciedla ryzyka, które są charakterystyczne w gospodarstwie rodziny.
Mamy do czynienia więc z przywróceniem pewnych tych spraw, które zostały w jakiś sposób tak pominięte, żeby pieniądze, które mogły być przeznaczone, poszły na inne cele. Natomiast co jeszcze, panie Wojciechu, bo czas już tak naprawdę nagli.
Więc jest kwestia bardzo istotna. Mówi się powszechnie, że nasz system obecny był wzorowany na rozwiązaniach francuskich, niemieckich. No ale nie w pełni. Cechą charakterystyczną tamtych systemów jest usamorządowienie. Więc tamtejsze kasy są elementem samorządu rolniczego. Na czym to polega? Na tym, iż ubezpieczony w tamtejszej kasie rolnik, nie tylko rolnik, zaraz powiem więcej, jest członkiem kasy. Wybiera ciała przedstawicielskie. Te ciała przedstawicielskie stanowią nadzór nad tamtą kasą. Tamte ciała przedstawicielskie zatrudniają zarząd kwalifikowany czy kompetentny do prowadzenia. U nas zaś jest, jak dotąd, KRUS był poprzednio do niedawna centralnym, prezes KRUS-u był centralnym organem administracji państwowej, dziś jest centralnym organem administracji rządowej i KRUS ma być tym centralnym organem, tam ma być osobowość prawna przeniesiona z prezesa podobno na KRUS, podobnie jak w ZUS. Rada Rolników, która miała pełnić tą funkcję, w zasadzie nie była samorządem rolniczym, bo była mianowana przez rolników. A ostatnia nowelizacja sprzed 2 lat poważnie okroiła kompetencje Rady Rolników. Przede wszystkim Rada Rolników miała reprezentować ogół ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Takim istotnym narzędziem Rady Rolników była możliwość zaskarżania aktów prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnią nowelizacją Rada Rolników została właśnie tego istotnego narzędzia pozbawiona. Dzisiaj może tylko opiniować i nic więcej.
Czyli z tego wynika, że pan mówi za tym, żeby przywrócić ewentualnie możliwość nadzoru rolniczego poprzez ubezpieczonych, a nie poprzez Radę Rolników wybieraną czy narzucaną przez organizację.
Kwestia, no dzisiaj desygnują, minister mianuje, więc jeżeli to już nie jest samorząd rolniczy, jeżeli minister mianuje, czy jak w ZUS-ie Radę Nadzorczą premier, na wniosek ogólnopolskich związków i organizacji rolniczych.
No, w jakiś sposób reprezentowane.
Więc jest kwestia, u nas jest problem z samorządnością. Niestety, brakuje zrozumienia dla potrzeby rozwoju samorządu rolniczego, nie tylko wśród rządzących, ale widzę, że i wieś jest coraz bardziej, stała się ostatnio nieco obojętna. Dowodem jest tego, że w ostatnich wyborach do izb rolniczych zaledwie 3% rolników brało udział w głosowaniu, a wszyscy są z mocy ustawy członkami izb rolniczych, więc inaczej mówiąc, wieś, która w takim zakresie bierze w wyborach, strzela sama sobie gola, bo osłabia pozycję własnego przedstawicielstwa.
To znaczy, panie Wojciechu, tutaj jest sprawa troszeczkę taka dyskusyjna. Dlaczego 3% tego brało udział, prawda? Bo to jest sprawa okręgów wyborczych, to jest sprawa dojazdu do tych okręgów wyborczych rolników. To jest wiele złożonych oczywiście i to, że rolnicy się nie angażują w pewne sprawy, to też jest sprawa ważna, to znaczy uważają, że prawdopodobnie te izby rolnicze mają tak małe kompetencje, że czy będą, czy nie będą, to niewiele mogą zdziałać. Natomiast panie senatorze, mówimy tutaj rozpoczynamy dyskusję, debatę ogólnonarodową nad reformą KRUS-u, gdyż powstały zespoły, na pewno zbierają opinie ludzi. Jak Związek Solidarność Rolników Indywidualnych do tych rzeczy się odnosi? Jak wy widzicie możliwość zmian, które powinny nastąpić? Bo sprawa statusu gospodarstwa rolnego, ale również i sprawa dochodowości tego gospodarstwa, więc również i możliwości określenia, czy gospodarstwo rolne to jest gospodarstwo, które posiada hektar ziemi, czy to jest gospodarstwo, które daje możliwość utrzymania na przykład rodzinie, czy połowie rodziny, nie wiem, bo czy trzeba pewne rzeczy uwzględnić w tym. Ja pamiętam, tu pan Wojciech mówił tak dobrze na temat tego, że dawniejsze ustawy powodowały, że wyższa mogła być emerytura w momencie, kiedy rolnik dostarczał większe ilości na przykład swoich produktów do państwa i od tego miał tam jakiś procent. I pamiętam, jak to cała wieś dostarczała na jednego, bo w tym roku jemu się emerytura należała. Także czy żeby znowu nie było pójścia w innym kierunku?
Panie Michale, temat jest bardzo dyskusyjny. Pierwszy krok jest zrobiony, żeby współpraca tutaj w Ministerstwie Rolnictwa była etapem dobrych konsultacji. I to jest, zaczyna się ten klimat. Te zespoły, które zaczną pracować, nasi przedstawiciele będąc w Radzie, jak tutaj już było powiedziane, że są w Radzie KRUS-u, są tam związki zawodowe przynajmniej. Z tego, co ja pamiętam, to 4 i samorząd rolniczy też jest. W związku z tym wiele dyskusji było prowadzone. Ja pamiętam, jaki bój był o to, żeby tej ustawy w ten sposób nie zmieniać. Potem przywrócono część w ubiegłym roku tych nieuporządkowanych przepisów, które spowodowały taką wielką krzywdę tutaj, eliminując z systemu wielu ludzi, a szczególnie tych, którzy podjęli działalność gospodarczą. I to często nie tych pokrzywdzono, którzy mówiliśmy o tym, że wchodzą do systemu i nieuszczelniony system. To było właśnie działanie, bym powiedział, odwrotne. W związku z tym nasze działania będą w kierunku przywrócenia poprzednich. Tu zresztą bardzo dobry ekspert już tak wyraził pięknie te rzeczy, które są wadliwe. Natomiast generalnie musimy na pewno powiedzieć sobie jednoznacznie, czy składka, o której jest tutaj mówione, będzie podnoszona i będzie ona zależna w części od wysokości, czy nie? Bo tu jest ten spór dyskusyjny. Mówimy o solidaryzmie, mówimy o tym, żeby wszyscy wpłacali, bogaci i biedniejsi, i żeby to się wyrównywało. Ale też są głosy rolników, że jeżeli on będzie płacił znacznie wyższą składkę rolniczą, to są do KRUS-u, to też chce mieć jakiś udział z tego większy. To myślę, że jest temat do dyskusji bardzo potrzebny, żeby takie głosy padały. Natomiast dzisiaj, no, w tym systemie, w którym trwamy, tego dochodowości, że nie ma w rolnictwie, bo trzeba jednoznacznie powiedzieć, to jest w granicach może 10% gospodarstw, jak tu różne dane podają, jest jakaś dochodowość, którą można powiedzieć, że już są w stanie płacić składki. Pozostałe mamy bardzo słabe ściągalności składek tutaj. No, rolnicy płacą, bo muszą płacić, bo się obawiają pewnych tutaj restrykcji, a szczególnie w tej chwili, jeżeli rolnicy chcą korzystać z pewnych praw, które im przypadają, choćby pisania wniosków o środki, choćby poprzednie, które mówiły o dopłatach, czy o bonach paliwowych, czy wiele innych rzeczy, to jakby nakazywało, że wszędzie, gdzie rolnik chce uzyskać jakąś pomoc, to musi wykazywać się, że ma wszystkie zobowiązania zrealizowane. I to jakby obligo na niego nakłada i musiał ostatnim groszem często zapłacić składkę, mimo że nie miał dochodu skąd zapłacić. Ale to zawsze kosztem czegoś.
Mówię, to jest sprawa dyskusji.
Stąd my musimy mówić o tym pierwszym etapie, o dochodowości w rolnictwie, jak poprawić dochodowość, a potem dopiero mówić o ewentualnych zmianach co do możliwości finansowej, jaką rolnicy mają. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przenieść ten ciężar odpowiedzialności, jak tu często słyszymy w debatach, że oto rząd i parlament przyznaje tak duże dotacje do KRUS-u, bo to jest spuścizna historyczna. Przecież my mamy dzisiaj 1 600 000, o ile pamiętam dobrze, emerytów, których utrzymujemy, a skład płacących jest znacznie mniej. To świadczy o tym, że nawet nie jesteśmy w stanie dzisiaj w prostej linii popatrzeć, utrzymać przecież tych składek, które wpadają. I tą spuściznę, która nam przyszła z poprzednich lat, musi parlament, tutaj rząd realizować, i to uważamy jako konstytucyjne nasze zabezpieczenie, żeby to było.
No jeszcze pamiętajmy o tym, że poprzednie renty emerytury były za ziemię i że państwo w ten sposób brało ziemię i ma pewne obowiązki jednak w stosunku do...
No to jest ta historyczna rzecz, o której właśnie...
No właśnie, no bo o tym się też zapomina. Również jeżeli mówimy, że gospodarstwo rolne to jest gospodarstwo o powierzchni 1 hektara, jeżeli mówimy, że rolnicy sprzedali ziemię innym rolnikom, którzy powiększyli w tej chwili gospodarstwa rolne, to również ograniczyły możliwość wpłaty składki do KRUS-u. I tutaj sprawa tego solidaryzmu społecznego przy większych gospodarstwach rolnych, które jak gdyby ograniczyły możliwość wpływu do KRUS-u pieniędzy, też jest sprawą ważną. Dlatego jest taka dyskusja, czy ten, który ma duże gospodarstwo rolne, winien wpłacać większą składkę, bo nie wpłacając większej składki ogranicza możliwości KRUS-u, bo hektary uciekły. I trzeba pamiętać, że te gospodarstwa małe, rolne, które były, one dawały pewną składkę KRUS-u. Duże gospodarstwa rolne też dają tylko tą składkę KRUS-u, którą dawały małe gospodarstwa rolne. I to jest ten element, wydaje mi się, panie Wojciechu, bardzo
panie
ważny.
Michale, ale ja jedno...
Najbardziej kwestionowany
właśnie, i to jest tu słaba strona obecnego systemu, mianowicie, że bez względu na wielkość gospodarstwa, właściciel czy małego, czy gospodarstwa o obszarze 1 000 hektarów płaci identyczną składkę, osobową wyłącznie, a w konsekwencji po przejściu na emeryturę, emerytura jednego, jak i drugiego, jest w jednakowym stopniu dotowana. I tu jest słabość tego systemu, że bogatsi rolnicy nie partycypują w jakimś stopniu w utrzymaniu tych biedniejszych. Ja przypomnę, jak rozwiązano ten problem w poprzednich ustawach. Tam rzeczywiście wraz ze wzrostem gospodarstwa rosła składka. No ona była różnie liczona. Za pierwszym razem to był określony procent od dochodu szacunkowego. Im wyższy dochód szacunkowy, a on był większy, im większe gospodarstwo, tym większy dochód. Potem była składka mieszana osoba i hektar przeliczeniowy. Im więcej hektarów przeliczeniowych, wyższa składka. Emerytura zaś.
Do jakiego poziomu?
No to była to wielkość hektar. Emerytura zaś przy tej pierwszej ustawie była ograniczona, ona była prowadzona z gospodarstwa, ale jej górny pułap wynosił 6 tysięcy złotych. Liczona była od wartości sprzedaży produktów. Czyli inaczej mówiąc, składka rosła, a emerytura w pewnym okresie była zastopowana. Czyli inaczej mówiąc, ten najbogatszy rolnik miał płacił składkę o teoretycznie o nieograniczonej wysokości, a emerytura jego była ograniczona. I w drugim przypadku też ograniczano stopniowo emeryturę. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że dotacje, bo my tak mówimy tutaj, zamykamy się do naszego podwórka, a niewiele mówimy o tym, że w krajach Europy Zachodniej, we Francji, tamtejsze emerytury rolników są finansowane w 85% przez też dofinansowane z budżetów takich czy innych, w Niemczech blisko 75%, a więc to nie jest polska specyfika.
Ale panie Wojciechu, ja bym chciał, żebyśmy jednak pamiętali o jednej bardzo ważnej sprawie, że na ten budżet państwa również pracują rolnicy i że również z ich podatków, VAT i innych płaconych przez nich jest utrzymywany ten budżet państwa. Czyli jeżeli nawet budżet państwa częściowo oddaje rolnikom ich pieniądze z takich, a nie z innych powodów, bo nie stać ich na to, żeby płacić wyższe składki na kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego, to jeszcze nie znaczy, że ten budżet państwa robi coś niewłaściwego, że tak nie powinno być, bo na przykład weźmy sprawę dopłat do gospodarstw rolniczych w ramach wspólnej polityki rolnej przez Unię Europejską. Co to jest innego? To jest też dofinansowywanie poprzez taką, a nie inną politykę ekonomii.
Panie Michale, historycznie powiem. Polska została po II wojnie światowej odbudowana kosztem wsi. Uprzemysłowienie kraju kosztem wsi. Dostawy obowiązkowe. Pierwsze dwie ustawy, ponad blisko 3 miliony hektarów wyciągnęły z sektora indywidualnego, bo emeryturę wówczas można było przyznać, gdy rolnik przekazał nieodpłatnie gospodarstwo państwu. Państwu lub następcy. Jeżeli nie miał następcy, chcąc uzyskać emeryturę, musiał przekazać nieodpłatnie gospodarstwo państwu. Wyegzekwowano w ten sposób zdecydowanie ponad 2 miliony hektarów. Dalej, ówczesny system społeczno-gospodarczy był oparty na pracy chłoporobotników. Co to oznaczało? Że obniżono w ten sposób koszty pracy, koszty socjalne. Nie budowano mieszkań, nie budowano osiedli. Podstawiano autobus, dowożono pracownika. Dzisiaj ten problem bezrobotnych, powtarzam jeszcze, dwuzawodowców spędzono do KRUS-u, bo inaczej mówiąc, on został bezrobotnym, a ponieważ ma nieco ziemi, na mocy ustawy jest pełną gębą rolników i podlega ubezpieczeniu KRUS. Powiem tylko tyle, że rolnik, który ma powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, pracodawca płaci za 2-3% składki na fundusz pracy. Ale już z góry wiadomo, że nie uzyska on statusu bezrobotnego, bowiem osoba, która jest posiadaczem powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, nie uzyska statusu bezrobotnego, a więc nie ma prawa do zasiłków bezrobotnych i do świadczeń przedemerytalnych. Czyli ten problem jest dużo szerszy i on ociera się o kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego, bo ci ludzie potem lądują, stają się rolnikami.
Ja myślę, że panowie mogliby tu bardzo dużo mówić, ale ja oddajmy głos słuchaczom, bo dyskusja jest rozpoczęta, ważna. Zapraszamy do rozmów telefonicznych, telefony do studia.
655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56 i dwa numery telefonów dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, numer kierunkowy z Europy 00-48-56, z Ameryki 011-48-56. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie. Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne i mama była dotychczas na rencie inwalidzkiej i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysłała jej takie pismo, że emerytura rolnicza, która obecnie od stycznia jej się należy, będzie pobierana w wysokości dokładnie takiej samej jak dotychczasowa renta inwalidzka. Więc ja mam takie pytanie, czy renta inwalidzka właśnie jest w tej samej wysokości, co emerytura rolnicza?
Tak jest w tej samej wysokości i to jest jeszcze konsekwencja jednej bzdurnej regulacji zawartej w nowelizacji ustawy sprzed 2 lat.
Tak.
Ustalono tam bowiem, że
2 kwietnia 2004.
Każdy rolnik pobierający rentę inwalidzką, jeżeli przekroczy wiek emerytalny, inaczej mówiąc, kwalifikuje się jako emeryta. Jedna z większych bzdur uprawiana wskutek tej nowelizacji. I tu się fałszuje pewną rzeczywistość. Bo co to znaczy status rencisty i co znaczy status emeryta? Status rencisty oznacza to, że dana osoba pobiera świadczenie wcześniej, uzyskała świadczenie wcześniej niż wiek emerytalny, a więc straciła zdolność do pracy. I teraz przy tym, co pani powiedziała, pewna grupa inwalidów, która miała 20, legitymowała się 25-letnim okresem pracy, została zakwalifikowana jako emeryci. Stąd, inaczej mówiąc, stracono pewną kontrolę, pewną ocenę sytuacji, bo dotychczas było wiadomo, ilu rolników ubezpieczonych w KRUS dożyło w zdrowiu i sprawności zawodowej wieku emerytalnego, a ilu rolników nie dożyło, znaczy dożyło, ale nie wytrwało w zdolności zawodowej, po drodze zostali inwalidami.
Panie Wojciechu, ale pani chodzi również...
Przypomnę, jak to w ZUS-ie było.
Dobrze, ale może tak. Pani chodziło przede wszystkim o wysokość.
Wiem, w ZUS-ie zaś. Tu nie ma wpływu żadnego, więc to jest po prostu, inaczej mówiąc, raz, fałszowanie czy rzeczywistości utrudniającej analizę i ocenę sytuacji w polityce społecznej, zdrowotnej, demograficznej. Natomiast w ZUS-ie jest, owszem, w ZUS-ie jest sens przeliczenia, bowiem często bywa tak, że renta inwalidzka trzeciej grupy jest niska. Ten inwalida, znaczy przeszedł na inwalidę, bo stracił zdolność do wykonywania pracy. I w przypadku, gdy miał przepracowanych 25 lat, mógł, ale na wniosek, nie obligatoryjnie jak w KRUS-ie, poprosić czy zażądać przeliczenia świadczenia na emeryturę. Tam w systemie ZUS była dla wnioskującego konkretne osiągnięcie finansowe, świadczenie emerytalne. W tym przypadku było wyższe i był sens. Z tym, że też uważam, że należało go utrzymać w statystykach jako rencistę, który uzyskuje świadczenie wysokości emerytalnej dla potrzeb, inaczej mówiąc, prawidłowej informacji o tym, jaka część ubezpieczonych w jednym i w drugim systemie w sprawności fizycznej dożywa wieku emerytalnego.
Tak, ale panie Wojciechu, może tak tylko dla racji przypomnienia słuchaczom, jaką wysoką mają w tej chwili emeryturę rolnicy, bo to jest chyba ważne przy zrównaniu tego z rentą inwalidzką.
To jest kwota 563,38 zł.
To jest ta kwota podstawowa. Pani pewnie netto wymieniła, tak?
No netto. No. To co człowiek dostaje na rękę, ludzi to interesuje.
No to jest właśnie, to jest netto, tak.
No tak, ale z tego, wie pan, trudno się leczyć,
inaczej
ani
mówiąc,
trzymać.
Powiem tak, że to jest tam emerytura podstawowa, 90 albo 95%, to zależy od stażu emerytury podstawowej, która wynosi obecnie właśnie też, dziwnie się zbiega, bo 562 zł, ale to jeszcze dzisiaj, plus część składkowa, która jest liczona za każdy rok opłacania składki w przypadku, jeżeli to było ubezpieczenie rolnicze, to po 1% za rok ubezpieczenia, jeżeli w międzyczasie ta osoba podlegała przepisom ZUS, to za każdy rok ubezpieczenia w ZUS 1,5% się liczy, a przed okresem, jeżeli pracował przed wprowadzeniem ustawy, znaczy tej pierwszej ustawy z 1977 roku za każdy pracy 0,5% wcześniej.
No tak, ale to już
więc to tak to wygląda, ale to jest dzisiaj, bo niebawem będzie waloryzacja świadczeń pracowniczych. Każda waloryzacja świadczeń pracowniczych powoduje podwyżkę świadczeń rolniczych, więc niebawem będzie...
No tak, ja słyszałem, jak duża, to nie wiem, złotych,
no,
tak,
tam pewnie jakieś, no, z 20-30 zł w konsekwencji, no, oby było wyżej, no, tego życzę wszystkim.
Dziękujemy pani bardzo.
Również dziękuję.
Dziękuję
się. Pozdrawiam serdecznie, przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem się włączyć do tej dyskusji o tym rolnictwie.
Kogo witamy na antenie i skąd telefon?
Andrzej z okolic Ostrowa.
Witam panie Andrzej.
Proszę pana, to chyba ksiądz, ale ja rozmawiałem z panem Michałem i z panem senatorem. Nie można ludziom robić wody z mózgu. Nie można mówić, że dochody z rolnictwa, z mleka czy z czegoś tam są takie czy inne. Teraz musimy dzielić na cwaniaków rolników i na uczciwych rolników. Już to powtarzam po raz drugi. Dlatego, że po prostu ci cwaniacy dostawają jakieś tam inne pieniądze, tworzą zrzeszenia hodowców innych i najprawdopodobniej te pieniądze tam dostawają zrzeszeń z tego. Uczciwy po prostu tylko sprzedaje mleko i tą złotówkę i ileś tam dostaje i z tego nie ma żadnych dochodów. I dlatego po prostu ten wschód, a zachód tutaj ten nasz, mamy tych więcej urzędników i tego wszystkiego i są cwańsi i dostawają te dotacje różne, wyciągają pieniądze nie wiadomo skąd, bo jako tako, jak będzie uczciwy, to z dochodów rolniczych nie osiągnie takich dochodów, jakie jest po prostu teraz można obserwować ich zyski, co kupują, jak żyją i po prostu tym podobne. Dlatego też po prostu...
Tak, tak, słuchamy pana.
Ale nie jestem na antenie.
Jest pan na antenie cały czas.
Tak?
Cały czas pan z nas słuchamy.
No i tutaj po prostu mówiąc o ZUS-ie czy ubezpieczeniu rolników. Ubezpieczenie rolników jest to tylko po prostu cena, opłata kwartalna, a tam jest miesięczna, bo to jest to samo co ZUS. Bo to jest na opłata na rentę i tym podobne. Ubezpieczenie po prostu zdrowotne, rodzinne. Tam będąc trzeba płacić 700 czy 800 zł. Cwaniaki, którzy mają sklepy, którzy po prostu pracują i mają bardzo duże dochody, kupują hektar łąki czy hektar ziemi i mówią, że po prostu są rolnikami. To jest nieprawda. Oni nie mają żadnego dochodu, bo jak można z hektara ziemi osiągnąć dochód chociażby, żeby opłacić na rok ten KRUS? Nie osiągnie takiego dochodu.
I dlatego moim zdaniem trzeba reformować ustawę.
Michale, dlatego po prostu nie może. Po prostu by trzeba ustalić dochody aktualne rolnika i ewentualnie, bo ci fryzjerzy, ci takie małe inne zawody też nie mogą zapłacić znów z kolei ZUS-u. I tu w ogóle reforma rentowa, reforma opłacenia na rentę by musiała dotyczyć i ZUS-u i KRUS-u. Bo to nie ma różnicy, bo ten, który zarabia mało, powinno się płacić od dochodu. Nie od tego, co kto ma, tylko jaki osiąga człowiek dochód. Jaka rodzina osiąga dochód.
W jaki sposób pan chce liczyć dochód rolniczy?
Dochód rolniczy? No przecież, panie Michale, to widać. Bo przecież jak się obserwuje, teraz obserwuje sąsiada. W roku zrobił po prostu... ciągnik kupił za 60 tysięcy. To tamto obliczam. 100 tysięcy dostał gdzieś jakieś pieniądze. Skąd on ma, jeśli ma 3 hektary?
To znaczy mi chodzi o dochód rolniczy, a on chyba nie ma z dochodu rolniczego.
To wszystko widać. Jakby urząd finansowy rozliczył z dochodów i był wykazany dochód, to każdy jeden może po prostu zapłacić na rentę. Czy to fryzjer, czy to rolnik, czy to ktokolwiek.
Bardzo
a
proszę.
To jest trudno obliczyć mniej więcej dochód?
No wie pan, na ten temat są duże dyskusje, więc dlatego ja się pana zapytałem, jak pan chce, usłyszeliśmy, że pan by po ewentualnie no, dostosowaniu się, bardzo proszę panie. No,
jest jeden podstawowy problem, panie Andrzeju, bo tak, obliczanie dochodowości, to rolnicy płacą podatek rolny i on nie jest liczony od dochodowości, więc trudno dzisiaj powiedzieć każdemu, ile ma tego dochodu. Jeden ma więcej, drugi mniej. To też zależy od powierzchni, zależy też od co produkuje, i wiele, wiele czynników na to wpływa, ale również może być tak, że i ten, który, jak pan wymieniał, prowadzi tę drugą działalność gospodarczą, szczególnie na wsi. No, tam na pewno nie ma dużych dochodów, jeżeli ktoś jeszcze sklepik ma na wsi, bo to jest wyjątkowo chyba dobry punkt, musi mieć, żeby miał dużo dochodów. Często zostają teraz zamykane sklepy, bo nie są w stanie się utrzymać, a już nie mówiąc, że tyle mówiono na ten temat, ile to działalności gospodarczej rolnicy na wsi mają podejmować, kto podejmuje jakąś działalność, to zaraz pada, bo nie ma szansy utrzymania się, bo nie ma środków finansowych u rolnika, żeby po prostu wykupywać usługi czy inne rzeczy. To jest problem bardzo złożony. Natomiast jeśli mówimy o tym, że trzeba ten system uszczelnić, no to właśnie cała dyskusja dzisiaj była tutaj ekspert nasz pan tyle wypowiedział się, pokazując pewne elementy i teraz zespół, który jest ministerialny, będzie pracował, związki zawodowe, izby rolnicze, wszystkich włączamy do tej dyskusji i rolników przecież mają swoich reprezentantów też, gdzie mogą zgłaszać i my tutaj właśnie mówimy o tym, że trzeba nad tym pracować, żeby oczywiście uszczelnić system przed pewnymi nieprawidłowościami, ale żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo już raz to uczyniono w 94 roku.
Ale również przed tymi cwaniakami, o których pan Andrzej
tak. A to już właśnie to mówimy tak. Właśnie o tym tłumaczę. No ja trudno mi mówić cwaniaku, bo to jest takie, można kogoś obrazić. No ja uważam, że to są ludzie, którzy no próbują wykorzystywać system, no.
Żeby nie próbowali, żeby nie mogli, to trzeba to, tak jak pan mówi, uszczelnić. Ale żeby uszczelnić, to musi być po prostu wszystko do jawne. To jest jawne, bo przecież w tych środowiskach wszyscy się znamy. Tacy pracownicy KRUS-u nie wiedzą miejsce zamieszkania. Mieszka on przykładowo w mieście, ma hektar ziemi, i z hektara ziemi, mieszkając na balkonie, jest rolnikiem?
No trochę właśnie, trochę tu pan przesadza, bo wyeliminowano rzeczywiście te osoby. Ja tu mówiłem, że szeroko z systemu KRUS korzysta szara strefa. Pan powołał się na taki przykład, 3 hektary i nowy ciągnik za 100 tysięcy złotych. A ilu takich rolników jest, czy 3 hektarowych, którzy sobie kupują nowy ciągnik? Prawdopodobnie są inne dochody. No być może szara strefa w grę wchodzi i tu już jest, prawda, system KRUS, nic do tego nie ma. No.
Ale może rozwiązanie, które dzisiaj daje rolnikom, że młody rolnik dostał dzisiaj 50 tysięcy złotych na gospodarstwo, ma 3 hektary, ma urządzać gospodarstwo, w perspektywie może będzie dokupywał ziemi, może mu następny ktoś będzie przekazywał w rodzinie, więc trudno jest powiedzieć, czy ten 3 hektarowy, ja nie znam tego przypadku, ale może się zdarzyć, bo dzisiaj z tego systemu dopłat i wsparcia młodych rolników
sąsiedzi, jak to
są
siedzi,
pieniądze, panie. A ja nie chcę mówić, ale żebyśmy wszystkich jednakowo nie potraktowali, ja tego szczególnego przypadku nie znam. Ale widzę w tej chwili, ile środków wpłynęło obecnie dla młodych rolników, którzy dostają po 50 tysięcy. Oni są w stanie kupić sprzęt.
A ja pana rozmówcę jeszcze uspokoję i podam tu wyniki bardzo krótko nowego systemu rachunkowości rolniczej. Jakie osiągają rolnicy dochody? Zaledwie, no przykładowo, w południowo-wschodniej Polsce zaledwie 2% rolników uzyskuje dochody parytetowe. W województwie podkarpackim niespełna procent uzyskuje dochody parytetowe. W lubelskim, bardzo rolniczym województwie, 5,4% rolników dochody parytetowe. Co to oznacza dochody parytetowe? To jest roczny dochód 18 tysięcy złotych. To jest równy średniej płacy netto pracownika będącego w zatrudnieniu. I teraz proszę pana, czy teraz tych rolników można oskładkować? 18 tysięcy złotych to jest dochód. On służy utrzymaniu rodziny i ma służyć też akumulacji, czyli powiększaniu gospodarstwu i jego wyposażaniu. Taki jest obraz wsi.
Utrzymaniu gospodarstwa na poziomie produkcyjnym, no, bo to jest też ważne.
Jesteśmy w Europie, mamy być konkurencyjni, musimy się rozwijać.
Dobrze, mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię, że jest z Dolnego Śląska.
Witamy pana, panie Andrzeju.
Jestem rolnikiem. No i chciałem właśnie swoje spostrzeżenia powiedzieć, bo tutaj mój przedmówca też, Andrzej, stwierdził, że tam cwaniacy, którzy mieli sklepy. Ja jestem rolnikiem i prowadziłem sklep właśnie na wsi. I przez pół roku zostałem do ZUS-u skierowany. I obawiam się po prostu z własnego doświadczenia, czy ta reforma czasem nie dotknie znowu mnie i podobnych mi rolników. Rzeczywiście rolników, nie cwaniaków, bo przeważnie jest tak, że cwaniacy sobie dadzą radę, a ci najbiedniejsi, których nie stać na adwokata, radców prawnych, no wiadomo jaka jest dzisiaj sytuacja na wsi, że po prostu zostaną pozbawieni KRUS-u i właściwie tej opieki państwa, no bo dzisiaj jest tak, że właściwie ta składka KRUS-u jest bardzo ciężko płacona, bo tutaj sąsiedzi moi mają ciężką sytuację, niektórzy wręcz to się muszą zapożyczać, żeby zapłacić ten KRUS. No i chciałbym wiedzieć od pana senatora, bo tak szczerze mówiąc do tej pory się nie dowiedziałem, jakie to uszczelnienie ma być i w jakim kierunku ma iść, bo ja się obawiam po prostu, że tak jak ja byłem przez pół roku pozbawiony możliwości płacenia KRUS-u, tylko płaciłem ZUS-u, zresztą do dzisiaj nikt mi nie zwrócił tych pieniędzy, które ja płaciłem przez te pół roku, no i chciałbym po prostu wiedzieć, jak to będzie wyglądać.
Może pan Wojciech bardziej tutaj w tych sprawach.
No więc tu jest, trudno mi z panem dyskutować, bo pan tu nie podał pewnych danych. Nie wiem, dlaczego pan został wyłączony z KRUS-u i przekazany do ZUS-u.
Ponieważ nie byłem na ryczałcie, tylko miałem pełną księgę.
No właśnie, czyli ten ogólny podatek dochodowy. Dokładnie, czy pan próg dochodowy 2528 zł w poprzednim roku przekroczył, czy nie?
Nie, no w tej chwili ja wróciłem do KRUS-u.
A no właśnie, to jest ta możliwość.
Ja byłem przez pół roku i stąd moje obawy, że po prostu w pewnym momencie ta nowa reforma znowu dotknie mnie i moją rodzinę.
Proszę pana, ja powiem, że tu jest, wyprawia się bardzo dobrze, że wreszcie ten nadzór zostanie przeniesiony z Ministerstwa Polityki Społecznej do Ministerstwa Rolnictwa. Bo co oto ten resort wyprawia właśnie z takimi rolnikami jak pan? Załóżmy, że pan by przekroczył 2528 zł o kilka złotych i pan by został przekazany do ZUS-u. I żeby móc do KRUS-u wrócić, to by pan musiał, jakby to powiedzieć, wyrejestrować działalność gospodarczą, przez 3 lata być wyłącznie ubezpieczonym w KRUS i po 3 latach dopiero wznowić działalność gospodarczą, by móc wrócić do KRUS-u. A przecież ja czytam przepisy, ja nie widzę żadnej podstawy prawnej w obecnych przepisach, żeby tak traktować niektórych rolników, którzy przekroczą ów pułap 2528 zł. To wydumane niektóre interpretacje urzędnicze powodują, że tych ludzi się pędzi.
Panu Andrzejowi, panie Wojciechu, chodzi o to, w jaki sposób nowe ustawodawstwo będzie chroniło takich rolników, którzy z jednej strony są rolnikami, z drugiej strony podjęli działalność gospodarczą, żeby móc się utrzymać, bo z samego gospodarstwa nie są w stanie się wyżywić.
Żeby się nie okazało, panie senatorze,
że tak, nie jest pan senator, w tej chwili mówi pan Wojciech.
Zgoda, ja wówczas, gdy nowelizowano ustawę, to przecież sam proponowałem, jakby to powiedzieć, wprowadzenie pewnych progów, nie progów. Oczywiście nie tam odpowiadającym pewnym dochodom pracowniczym i tak dalej, zrobiono bardzo to biurokratycznie rozwiązano. Ja w tej chwili nie jestem ani senatorem, ani posłem.
No, ale ma pan wpływ na pewno też.
No mogę tu, pisuję w naszym dzienniku, uczestniczę w tej audycji, oddziaływuję. Brałem udział między innymi z mojej inicjatywy Instytut Ekonomiki i Rolnictwa opracował pewną metodykę obliczania tak zwanego dochodu standardowego, od którego w przyszłości będą liczone składki i tak dalej, ale to, żeby rzeczywiście dopilnować i nie robić ludzi z wariatów, prawda, i żeby jak pan stał, czyli był pewny i miał pewną stabilną perspektywę, wiedział, jak się zachować w określonych sytuacjach, no niestety, ale to muszą dopilnować i organizacje rolnicze, i ci, którzy reprezentują wieś w parlamencie. No bo
tak, więc żeby nie było tak.
Było bardziej do pana senatora.
Jeśli bym odpowiedzieć, bo rozumiem, że my tutaj bacznie przyglądamy się wszystkim tutaj działaniom eksperckim. No przecież zawsze jest tak, że najpierw tutaj rząd zajmuje się, eksperci przygotowują całą materię tej nowelizacji tej ustawy i dopiero do nas przyjdzie do Sejmu, do Senatu i wtedy będziemy tutaj mogli sami inicjować pewne rzeczy lub odrzucać, lub nie zgadzać się na takie rzeczy, które byłyby szkodliwe, tak jak pan Andrzej zwrócił uwagę. Ja tu zwracałem już w tych swoich wypowiedziach, że nie możemy ponownie wylać dziecka z kąpielą, jak to zrobiono już poprzednio. I zależy nam na tym, żeby oczywiście ten system był dla rolników i też dawał szansę, jak tutaj przed chwilą mówił przedmówca, że pan Wojciech, który mówi wyraźnie, że nie można tak robić, że po prostu ci ludzie, którzy mają mieć szansę na stworzenie sobie miejsca pracy i przechodzenia z rolnictwa do innej działalności przedsiębiorczej, żeby nie dawać im szansy wyjścia. I to ma być tak zwany mechanizm wsparcia, żeby przejść do innej działalności, bo w rolnictwie w pewnym czasie zobaczymy, że będą ludzie sami odchodzić i będziemy mieli problem, jak znaleźć ludzi na wsi jeszcze do produkcji rolniczej, bo będą uciekać sami nam, bo dzisiaj ta polityka, która jest prowadzona, a Unia Europejska, która narzuca nam pewną politykę, niewiadomą politykę, którą się zbliża, jaka sytuacja będzie w naszym polskim rolnictwie. I my dzisiaj musimy mówić o dochodowości, jak zabezpieczyć, musimy mówić, jakie perspektywy będą dla ludzi w następnych latach.
Ale również musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie, panie senatorze, że jeżeli się przyjmie pewne założenia, że ludzie, którzy na przykład mają 2-3 hektary i zaczynają prowadzić oprócz gospodarstwa rolnego jakąś działalność gospodarczą, skoro rząd zachęcił i pozwolił, żeby płacili KRUS, to następne ekipy nie mogą doprowadzać do zmian.
Dokładnie.
Tak. Nie, ale mogą, ja za tym jestem,
nie
tak
mogą,
jak pan
nie mówi, mogą i nie może być do tego, że cały czas się mówiło, że my mamy tu wokół rolnictwa stwarzać usługi, wszystko robić, zachęcać ludzi. Ludzie się podpisali, wzięli to w swoje ręce i przyszła następna ekipa i powiedziała: teraz żeście zrobili, teraz my wam te pieniądze zabierzemy, wy zbankrutujcie.
Panie Michale, nie po to mówiłem tyle lat wcześniej i powtarzam to co roku, żebym teraz zmieniał to, co mówiłem.
Czyli,
to, co pan mówi, dokładnie w tym
czyli
samym
pewne zasady powinny być, jeżeli coś takiego się proponuje, powinno być to tak zapisane w ustawodawstwie, żeby następna ekipa jednak nie mogła doprowadzić do tego, że weźmie, zmieni sobie ustawę i niszczy ludzi, tak jak zostało zniszczone całe szczęście, że był taki pan poseł Górniak, którego już w tej chwili nie ma w parlamencie, ale był, który podjął walkę o to, aby tym ludziom wyrzuconym z KRUS-u do ZUS-u przywrócić jednak tą sprawę, bo to pani przecież, powiedzmy sobie szczerze, że to wtedy kilku posłów rolniczych załatwiło tą debatę i udało się to załatwić. Panie
no Wiesz. I wiele organizacji w tym naciskają.
No to ja rozumiem.
Ja tu, panie Michale, pan tu na tle posła Górniaka tu kapitalną rzecz mi przypomniał. Ja pomagałem posłowi Górniakowi napisać pewną interpelację, mianowicie skierowaną do prokuratora generalnego z zapytaniem, dlaczego pan prokurator generalny w ciągu miesiąca, a nawet szybciej, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżając ten 50-procentowy podatek dla najbogatszych. A mija dziś już blisko 2 lata, gdy kółka rolnicze wniosły skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżając nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sprzed 2 lat, o której ja tak mówię nieładnie, jakby to powiedzieć. I co pan prokurator, w imieniu prokuratora generalnego odpisano panu Górniakowi, że są równi i równiejsi, że ci płacą, a rolnicy biorą dotacje. Paradoksalne. Prokurator generalny kwestionuje dotacje, a dotacje są zapisane w ustawie budżetowej, a ustawa budżetowa jest prawem. I pan prokurator generalny kwestionuje prawo.
Ja myślę, że moglibyśmy wiele mówić.
Ja bym jeszcze tak na zakończenie...
Bardzo proszę, panie, bardzo prosimy, panie Andrzeju. Prosimy, panie Andrzeju.
Na zakończenie, to znaczy ja, jeśli mógłbym proponować coś tak jako rolnik, to ja bym proponował po prostu, żeby rzeczywiście zostawić tych ludzi, którzy są w KRUS-ie, po prostu zostawić tak jak jest, ale uszczelnić tą granicę dla tych, którzy napływają. Bo ja się obawiam jedno, że tak jak było z rentami, panowie pewnie się orientujecie, że zaczęła się weryfikacja rent, ZUS zaczął weryfikować i rzeczywiście najbardziej potrzebujący ludzie w tej chwili są bez środków do życia, bez rent, a cwaniacy sobie dali radę, bo oni mają na tyle pieniędzy, żeby podpłacić, jak renty mieli, tak renty mają, bo ja takie przypadki znam. Ja nie mówię o KRUS-ie, tylko w tej chwili o ZUS-ie. Okay, i tak. Ja się obawiam po prostu coś takiego, że jeżeli zacznie się kombinować w tej chwili, że przykładowo ma 2 hektary przeliczeniowe albo hektar przeliczeniowy ma mniej, tego wywalimy, tego zostawimy, że rzeczywiście, bo ja mówię, z własnego doświadczenia z autopsji mówię, mnie to przez pół roku czekało, to jest naprawdę wielki stres, cała tragedia dla rodziny, jeżeli się przechodzi z KRUS do ZUS-u, bo to są nieporównywalne większe pieniądze. Ja bym proponował po prostu tych ludzi, którzy już są, no po prostu zostawić, ale uszczelnić dla napływających do kruzu, powiedzmy, od 2006 roku. Bo ja się obawiam po prostu, że może dojść do tego, jak co spotkało mnie, że po prostu wielu ludzi zostanie niewinnych, usuniętych z kruzu. Bo ja nie znam planów, jakie mają, no bo pan senator nie powiedział, jakie pisma, po prostu, żeby to uszczelnić, bo wszystko tak ogólnikami, a nie było nic powiedziane konkretnie, że to, czy to coś trzeba spełnić. Ale mówię, ja założyłem sklep, przez 10 lat płaciłem kruz, nagle się okazało, że trzeba z kruzu się przenieść do ZUS. Dlatego ja w tym momencie przestałem po prostu jakby państwu ufać. I taka jest moja propozycja i myślę, że...
Panie Andrzeju, ja bardzo proszę, żeby ewentualnie, bo pan jest również w Izbie Rolniczej, żeby właśnie wasze propozycje przekazywać poprzez różnego rodzaju organizacje, szczególnie przez Izbę Rolniczą, do zespołów, które jednak was reprezentują i które mogą właśnie wasze propozycje wziąć pod uwagę. Ja mogę pana zapewnić, że jak będą szczegółowe już jakieś rozmowy na ten temat, zaproszę tutaj również panów, ekspertów, żebyśmy mogli również rozmawiać, żeby państwa zdanie było brane pod uwagę. Tu panowie, zarówno pan senator, jak i pan Jakub, bardzo proszę.
Muszę powiedzieć, że tak, PiS nie miał zamiaru żadnego tutaj robienia wielkich czystek i broń Boże jakichś weryfikacji. PiS mówił wyraźnie, że KRUS przywróci tutaj i przywraca w tej chwili pod resort ministra rolnictwa i rozwoju wsi i również mówi, że będzie tylko przeglądał, sprawdzał, co ewentualnie należałoby, ale nie ma pomysłu, żeby nagle ciąć, wyciąć, tylko normalne przejrzenie prawa i zastanowienie się z ekspertami, co usprawnić, co polepszyć w KRUS-ie.
Ja pragnę pana uspokoić, to co pan powiedział. To właśnie jest takie podejście, że ci wszyscy, którzy są obecnie ubezpieczeni w KRUS, wszyscy drobni rolnicy mają zostać, kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych zasadach. I propozycja mówi, uszczelnienie KRUS dotyczy właśnie nowych osób, które pochodzą spoza wsi, spoza gospodarstwa, i ta wyższa zaporowa norma ma chronić przed napływem nierolników do systemu KRUS.
Którzy mają gospodarstwo rolne w wysokości 1 hektara, wydzierżawili tą ziemię, a są ubezpieczeni w KRUS-ie.
Statystyki mówią, że praktycznie rzecz biorąc, jeżeli ja analizuję te statystyki, to ubywa ubezpieczonych i osób opłacających składki w gospodarstwach od 5 do 20 hektarów, które dotychczas były fundamentem, można powiedzieć, naszego rolnictwa. Przybywa nieco gospodarstw powyżej 20 hektarów, ale bardzo dużo przybywa ubezpieczonych w tych grupie gospodarstw do 2 hektarów. A z tego, co ja wiem, nikt dzisiaj, jakby to powiedzieć, bezrobotny z miasta nie uruchomi żadnej działalności na 2 hektarach. To jest tu łatwa, jakby to powiedzieć, po raz któryś już się powtarzam, dzisiaj przepustka do nabycia uprawnień, taniego ubezpieczenia w KRUS przez nierolników.
Dziękujemy bardzo panu, panie Andrzeju. Zapraszamy do dyskusji poprzez również organizacje rolnicze. Natomiast mamy kolejny telefon. Może tak, w tej chwili, panie senatorze, pan Andrzej podjął tutaj temat bardzo ważny. Pan powiedział również na ten temat, że na dzień dzisiejszy jest trudno z wyszczególnieniem tych zmian, które są potrzebne. Wydaje mi się, że one są jednak opracowane. Jest tylko stworzenie zgody na te ewentualnie warunki, bo zmieniają, bo tu jednak jest walka o interesy poszczególnych rolników również. Także wydaje mi się, że tutaj ja byłbym ostrożny z oceną, że PiS nie ma, PiS ma spojrzenie na to, jak powinna wyglądać reforma KRUS-u. Zresztą będziemy mieli tu możliwość również zapytania się o to w czasie audycji rolniczej pana wiceministra. Ale mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Proszę.
Prosimy bardzo, jest pani na antenie?
Jestem na antenie już?
Tak, jest pani na antenie.
To chwileczkę, bo tylko radio wstawię.
Dobrze.
To jest proszę pana.
Prosimy bardzo, tak.
Tu mówi Leokadia z Centralnej Polski, Szydłowca. Panie Michale, ja chciałam zapytać pana taką rzecz.
A czemu mnie? Dobrze.
Moja sąsiadka starsza kiedyś pracowała w zakładzie. Może 5-6 lat i poszła na tą emeryturę, jak to rentę, jak to kiedyś tak było. Mąż jej był z kolei rolnikiem i opłacał składkę tą GUS.
KRUS, tak.
KRUS. I kiedy dostawał rentę, panie Michale, to dostawali rentę obydwoje, ona i on. Czy to takie jest prawo? Przez dłuższy czas. On zmarł i ona tą rentę dostaje teraz i z zakładu i tą. Z tym, że ona pole nie zdała, tylko pole ma i ta renta to jest taka renta co 3 miesiące, ta okresowa. Czy to jest takie prawo, żeby ona mogła brać 2 renty? Panie Michale?
Zaraz, może tu zapytamy się, ja nie jestem ekspertem w tej sprawie. Bardzo proszę,
krótko
panie Wojciechu.
Krótko mówiąc, ona raz na kwartał otrzymuje, to nie otrzymuje pełnej emerytury. Ona nie zdała gospodarstwa, otrzymuje tylko w części składkowej.
No tyle dostaje,
części składkowej, to nie jest pełna, a ona dostaje zapewne po nim tą emeryturę. Nie wiem, jak dostaje, bo mogła dostać po zmarłym mężu emeryturę rodzinną, bo prawda, on, jak wynika z pani słów, miał emeryturę ZUS-u, czy rentę ZUS-u, tak?
Panie, proszę pana, ona miała rentę normalnie z ZUS-u.
Ona z ZUS-u, tak?
Z ZUS-u, bo pracowała w zakładzie.
Aha, no w ten sposób.
5 czy 6 lat, jak to kiedyś tak Czesi, oni no, na te renty no tak wysyłali. A on był rolnikiem, opłacał rentę tą gusowską.
Tak. I kiedy...
Kiedy przyszedł czas, że on dostawał tę rentę, to dostawała i ona też. Prócz tego zakładu, to i tam dostawała rentę.
Pytanie jedno. W jakim okresie to było?
No teraz.
No teraz, ale kiedy gospodarstwo było przekazane?
Ona nie przekazała gospodarstwa, tylko ona po ziemię to ma.
No to ma, to nie może otrzymywać z KRUS-u żadnej emerytury, no.
Ona bierze tą kwartalną, panie Michale, bo ja przecież...
No to dostaje składkową, ale...
Niech pan wytłumaczy, na czym polega składkowa, co to jest składkowa.
Część składkowa...
No jak to polega? No. Ona
składkowa...
normalnie niech pan posłucha.
Ale ona... kiedy rentę ZUS-u otrzymała?
Nie ma renty.
No pani mówi, że ma.
Ona ma, ma rentę, ZUS-u. Pracownicą, co wypracowała, no i ma rentę tą z KRUS-u. I ona brała jednocześnie z mężem. I tą rentę, i tą rentę.
Proszę panią, ja tu, inaczej mówiąc, obecnie można pobierać jedno świadczenie z ZUS-u albo z KRUS-u, albo w przypadku tu, jeżeli mąż zmarł, można by czasem wybrać tak zwane korzystniejsze świadczenie, rentę rodzinną. Są jeszcze osoby, które pobierają i z KRUS-u, i z ZUS-u, ale to jest, jakby to powiedzieć, ten stary portfel i dotyczy to osób z 90 roku jeszcze. Potem już wyeliminowano możliwość otrzymywania 2 świadczeń. No.
Ale jeżeli taka jest rzeczywistość, to co można ewentualnie, jak można to, no bo ja rozumiem, że to ma pani się zdenerwować, że no to, można zbrać z 2 źródeł.
Kwartalno ja w tej chwili bez zajrzenia, no mi jest trudno wytłumaczyć, no. Ona nie otrzymuje pełnej emerytury rolniczej. Ewentualnie pani mówi wyłącznie o części składkowej, która stanowi tam 10-15% pełnej emerytury rolniczej, która jest płatna, uzależniona tylko od okresu składkowego.
Aha, czyli jej przysługuje, i dlatego jako płaci się wdowie.
Jej płaci się kwartalnie, bo są tak niskie te świadczenia, że koszty obsługi byłyby... żeby zmniejszyć koszty obsługi, przekazu i tak dalej, więc się wypłaca kwartalnie.
Czyli ma prawo do części składkowej i twojej emerytury ZUS-u.
No ja bym musiał po prostu sprawdzić dokumenty. No w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie wszystkie pytania...
W jaki sposób ta pani może ewentualnie nawiązać kontakt?
Ta pani jest szydłowca, tak?
Tak.
Szydłowca to jest oddział regionalny w Kielcach, więc tam powinna się zwrócić do tegoż oddziału i na podstawie dokumentów dadzą pełne wyjaśnienia. No.
Względnie niech się ewentualnie, no, można opisać, co ja przekażę panu.
Nie wszystkie te rzeczy można tam wyjaśnić na podstawie ustnej relacji.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie bądź pochwalony, Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Barbara z Zachodu.
Witamy panią.
Ja chciałam właśnie również to uściślić tą sprawę, że jednak powinny być te przepisy uściślone, bo to się widzi, to się słyszy, to jest namacalne, jak ludzie kombinują. I ja też mogłabym w ten sposób zrobić i nie tknąć w ziemi nic, a mieć teraz rentę z KRUS-u, ale to nie jest po Bożemu. to jest nieuczciwe. A są osoby, których znam dokładnie, którzy dostali po rodzicach, nie wiedzą nawet jak szpadla, jak łopatę, jak, nic nie wiedzą na temat, jak się robi na roli, a pobierają rentę, sami pracując na zachodzie. Więc ta renta była, bo to dosyć wcześniej renta chorobowa, a pracują na zachodzie, pobierają rentę. A ci, którzy powinni, na to funduszu już nie ma. Przecież to jest tak łatwo zweryfikować to wszystko. Przecież to można. I to, co mówi pan redaktor, nie wiem, że ci, którzy już wcześniej pozostali, dostali i otrzymują te, to ich zostawić, niech już oni dalej też tak kłamią i po co, prawda? Nie, to można przecież zweryfikować, to można przecież na podstawie świadków, czy ktoś coś w tej ziemi robił, czy ktoś coś, czym, w jaki sposób opłacał te składki. Za to, kiedy na koncie danych osób nie ma ani jednej złotówki, żeby, to znaczy, że gdzieś musieli, no nie wiem, no jest trudno mi sugerować, to jest możliwe. To jest możliwe.
Panie Wojciechu, bardzo proszę.
Proszę bardzo, bo nie ma żadnego obowiązku na koncie, bo rolnik może sprzedawać bezpośrednio na targu i żadnego konta w związku z tym nie prowadzić.
Więc chodzi o składki, panie.
A składka, no
właśnie.
Składki chodzi.
Się płaci, jeżeli
pani
nie płaci.
Pani tu rozciąga, bo rzeczywiście, jak ja mówiłem, że tych dotychczasowych, bo przecież wszystkiego się w takiej krótkiej audycji nie wyjaśni. Owszem, zostawia się dotychczasowych, ale myśli się też o pewnym narzędziu weryfikacji, między innymi o udokumentowaniu działalności rolniczej.
Dotychczas też można.
No bo nie, dzisiaj ubezpiecza się w KRUS w ten sposób, mianowicie, że dokumentuje posiadanie gospodarstwa rolnego, przedstawia dokument i oświadcza, że prowadzi działalność rolniczą. Takie są dzisiaj przepisy KRUS.
Ja te mechanizmy znam.
Ale chodzi o jeszcze osoby, przepraszam. Pani Barbaro, panie Wojciechu, przepraszam, bo się zagubimy troszeczkę. Chodzi o to, że jeżeli rolnik płaci składkę KRUS, to musi ją płacić przez ileś lat,
żeby
móc dostać rentę.
Tak, ależ oczywiście.
I tutaj pani Barbarze chodzi o to, że można zweryfikować ilość spłaconych składek, przez kogo one były płacone i czy się ta renta należy, czy nie należy.
Nie. To ja nie abstrahuję od tego, czy one zostały wpłacone, bo one były wpłacone, tylko z czego? Z czego? Przecież w gminie wiedzą o tym, czy dana osoba pracuje na roli, czy nie.
To jest to, co ja powiedziałem, że wydzierdziawia się ziemia, płaci się składkę KRUS, pani Barbaro. Taka to jest ta rzeczywistość.
Aha, że jest ziemia i się płaci że można u kogoś z kieszeni wziąć, ale, prawda, i zapłacić KRUS i to już upoważnia?
Trochę rozciąga, bo rzeczywiście jest ta szara strefa,
rzeczywistość,
bo nie przesadzajmy, my szacujemy, że takich osób, które wątpliwie są ubezpieczone w KRUS, to jest szacunek, bo to jest około 200 tysięcy, a ubezpieczonych w KRUS jest dzisiaj ponad 1,5 miliona osób, więc to dotyczy, no oczywiście to około 200 tysięcy.
No tak trudno zweryfikować to.
Ale jeszcze raz powtarzam, dzisiaj KRUS nie ma odpowiednich narzędzi. I KRUS, gdyby zweryfikował, to osoba odwołuje się do sądu i sąd przywraca. No nie ma. Przepisy są tak skonstruowane, że KRUS...
Bo to wybieraliśmy rząd, żeby jakoś...
Nie rząd, to parlament ustawę stanowi.
Również i to wybieraliśmy. Z tego parlamentu.
Ja myślę, pani Barbaro, że właśnie ta dzisiejsza dyskusja rozpoczyna gdyby debatę po to właśnie, żeby te wszystkie mankamenty, które w tej chwili są, które się potworzyły, żeby można wyeliminować przy budowie tej nowej ustawy.
Tłumaczę jeszcze, jaki jest mechanizm, dlaczego, bo ja jestem związany z KRUS i nie ukrywam tego. Powiem tak, że dzisiaj jest KRUS, no przy tym stanie przepisów, jest naciskany na zwiększenie udziału składek w finansowaniu systemu. I przez to są liberalne przepisy, z drugiej strony nacisk na KRUS pewnych środowisk, zaznaczyłem jakich, powodują to, że KRUS jest zainteresowany w ubezpieczaniu jak największej ilości osób, nie bacząc, czy on jest rzeczywiście rolnikiem, czy nie. A nawet jakby ktoś zwrócił uwagę, to KRUS, przepisy nie upoważniają KRUS-u do kwestionowania tego faktu, bo nie wygra. KRUS przegra. W każdej chwili, bo co to jest działalność rolnicza i tak dalej.
No dobrze, moglibyśmy daleko przechodzić. Pani Barbaro, dajmy jeszcze słowo panu senatorowi i ja myślę, że tak, że poruszyła pani problem, wiemy na czym on polega, jak będzie, proponuje, żeby ewentualnie to gdzieś spisać, przekazać organizacjom rolniczym, żeby ewentualnie przy tej ustawie wziąć się pod uwagę. Panie senatorze, bardzo proszę.
Chciałem panią uspokoić, że skoro został wybrany nowy rząd, nowy parlament, to właśnie mówi, że zaczynamy pracę nad tą ustawą. Mówimy o uściśleniu pewnych przepisów, weryfikacji, przejrzeniu i żeby rzeczywiście nie skrzywdzić tych 1,5 miliona, których jest ubezpieczonych, jakiś margines zawsze się trafi. I chodzi o ten margines, ale żeby nie było tak jak poprzednio, że nagle weźmiemy taką weryfikację, przeprowadzimy, że pokrzywdzimy powiedzmy 90% tych, których nie powinno się pokrzywdzić, a 10% i tak ucieknie, bo tak zrobiono w poprzednim zmianie tej ustawy. I nam zależy, żebyśmy pół roku, może nawet i dłużej pracowali nad tym, ale żeby nie popełnić błędu i zrobić szerokie konsultacje. Nie chcemy powiedzieć, że już dzisiaj mamy pakiet rozwiązań, tylko dyskutujemy, rozmawiamy. Ta debata jakby jest rozpoczęciem między innymi w radiu tej tematyki.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Irena z Wielkopolski. Niedawno włączyłam radio i właśnie słucham na temat tych emerytów i rent dla KRUS-u. I chciałam na ten temat właśnie po prostu takie zdanie powiedzieć, że ja na przykład pracowałam 32 lata, mąż pracował 43. I kiedy mąż mi zmarł, to ja otrzymuję tylko jedną emeryturę, a znam osoby, które oddały swoje gospodarstwa dzieciom i urzędowały w tym gospodarstwie, otrzymują rentę, emeryturę rolniczą, a ponadto otrzymuje osoba po zmarłym mężu rentę rodzinną pracowniczą. I moim zdaniem to jest bardzo niesłuszne, bo przecież ja płaciłam składki przez tyle lat i nie dostaję jedną emeryturę, rentę rodzinną po mężu dostaje, a w KRUS-u dostają jedno i drugie. Nie wiem, bo to jest tak niesprawiedliwe dla mnie, że no nie wiem, jestem oburzona. Ja nie zazdroszczę nikomu, bo niech każdy ma te grosze, bo ich dużo nie ma, ale moim zdaniem to jest naprawdę niesprawiedliwe i nieuczciwe. Jeśli na przykład mój mąż zmarł, to dlaczego ja nie mogę otrzymać emerytury częściowej chociażby po mężu, a druga osoba, która z gospodarstwa czerpie korzyści, czerpie jeszcze dochody, korzysta z jednej i z drugiej emerytury. Po prostu chciałabym na ten temat usłyszeć jakiekolwiek zdanie, jak to wygląda i jak to ta sprawa ma być rozwiązana. Także Bóg zapłać, dziękuję i czekam na rozmowę.
Więc to jest konsekwencja poprzednich przepisów. Do 90 roku było podwójne ubezpieczenie, bo mówią dwie emerytury. Nie było nigdy dwóch pełnych emerytur. Była jedna emerytura, druga płatna w połowie, a to była konsekwencja opłacania te ubezpieczenia w ZUS i drugiego także. Wówczas, bo system rolników czy był realizowany przez drugie składki z ubezpieczenia społecznego rolników. I to podwójne oskładkowanie, a więc zlikwidowano i dzisiaj jest tylko przyznawane jedno świadczenie. Może być tylko w przypadku śmierci męża wybrane korzystniejsze, owszem. Ale nie, a jeżeli są jeszcze, bo są zbiegowe, jest tam niespełna 100 tysięcy w statystykach, to są przyznane jeszcze na podstawie poprzednich przepisów.
Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja. O, nam się telefon rozłączył.
Halo, Szczęść Boże.
Prosimy bardzo.
Mówi Wisława z Warszawy. Ja tak słucham, ale jestem przerażona, jak wieś Polska jest skłócona. Po prostu ludzie, ta pani, która telefonowała i mówiła, że pani jakaś tam pobiera po mężu, nie wie nawet, czy pobiera, czy nie. To wszystko jest tak pilnowane, proszę sobie wyobrazić, że mam emeryturę i rentę z powodu choroby zawodowej. Więc jak pracowałam, to od razu ZUS się za to wziął. I to nie jest prawdą, że ci ludzie pobierają, bo ja naprawdę nie wierzę przy tej sprawie, gdzie jest wszystko skomputeryzowane. A po prostu dziwię się, że ci ludzie pewnie jutro pójdą do komunii i tym językiem, którym dzisiaj tego czerniają, biednych ludzi na wsi, którzy może nawet celowo powiedzieli, bo widzą pewnie, że to są zazdrośni ludzie, bo ja sama kiedyś mam niską emeryturę, ale sąsiadka, która lubi wszystko wiedzieć, to powiedziałam, że zawyżyłam trzykrotnie swoją emeryturę, no i oczywiście komentarze były niesamowite, a ja ze służby zdrowia, no to przecież wiadomo, jaką mam, ale zrobiłam to celowo, więc być może ta sąsiadka też celowo tej pani, która to tak się użalała, że ma tamta te dwie czy trzy emerytury. To jest straszne, bo tymi językami, którymi oczerniają dzisiaj, jutro będą pewnie wyciągali po komunie. No.
Pani Zdzisławo, dziękujemy za ten telefon. Ja myślę, że tak, że proszę Państwa, to co przed chwilą powiedział Pan Wojciech, jednak to prawo jest takie, jakie jest. Były takie, a nie inne przepisy, że jeżeli ktoś miał ubezpieczenie w ZUS-ie i w KRUS-ie, to miał prawo do wybranej przez siebie emerytury plus 50% świadczenia z drugiego. Tego. Takie były przepisy dotyczące wsi, natomiast ludzie, którzy pracowali razem i potem jedno umarło, to tylko miało prawo do jednej emerytury. I to jest to, co ludzi w jakiś sposób boli i męczy. Może dwa słowa.
Panie ja tu jeszcze zaznaczałem, że większość wówczas podwójnie ubezpieczonych rolników i jako pracowników, powiedziałem na wstępie, że część była eliminowana potem z dobroci, mimo ubezpieczenia nie uzyskiwała emerytury z powodu nie wykazania się odpowiednią sprzedażą. Więc inaczej mówiąc, jeżeli chcemy oceniać sytuację, to nie tylko oceniajmy ją w całokształcie. Tamten system pozornie sprzyjał, ale on jeszcze bardziej krzywdził tych chłoporobotników.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Sławek z gminy Iłów. Pozdrawiam pana, panie Michale. Mieliśmy kiedyś kontakt, byłem w radiu z grupą rolników.
O, cieszę się. Zapraszam ponownie.
Sochaczewskiego.
Tak jest.
Tak się przysłuchuję tej dyskusji i mogę coś powiedzieć w temacie, ponieważ jestem członkiem też Krajowej Rady Rolników KRUS.
O, cieszymy się bardzo.
I tu faktycznie goście pana, panie Michale mają rację odnośnie tego, że Rada Rolników została po tej nowelizacji w 2004 roku zepchnięta do ciała takiego opiniodawczego. Ta Rada praktycznie nie ma żadnych możliwości realnego wpływu. Ja sądzę, że to może się zmieni po tym przejściu z jednego ministerstwa do drugiego ministerstwa. Ale mam takie tutaj pytanie do gości radia. Czy nowelizacja ustawy o KRUS będzie szła w tym kierunku, żeby na przykład te renty strukturalne, które wypłaca agencja, były wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ponieważ takie dyskusje były i dziwię się, że wzięła to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ wszelakie informacje o danym beneficjencie KRUS posiadał od dawna w swoich rejestrach. Tu też by można było wziąć pod uwagę, żeby w tej nowelizacji, która jest przewidziana w przyszłości, ten aspekt przenieść do KRUS-u, ponieważ jako kasa zna środowisko, zna rolnika. Ja sądzę, że dużo krzywdy stało się kasie i rolnikom po tym niefortunnym przejęciu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ja oficjalnie i osobiście uczestniczyłem w rozmowach z panią wiceminister i my jako rolnicy mieliśmy wrażenie, że ta pani nie rozumie, o czym my mówimy. Po prostu nie czuła specyfiki rolnictwa i to właśnie te rozmowy, które nieraz trwały, były dosyć burzliwe i nie przynosiły rezultatu. My odbieraliśmy to, że takie powiedzenie jest dziad do obrazu, a obraz ani razu.
Panie Sławku, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten. Ja proszę o kontakt poza anteną. Bardzo chętnie panów jeszcze raz tutaj będę gościł na audycji rolniczej. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, proponuję jednak, nie wiem, wy macie jako Rada Rolników prawo do wzięcia udziału również w konsultacjach. Także jak trzeba będzie, to ja mogę pomóc ewentualnie, ale bardzo by mi zależało, żeby te wasze propozycje jednak trafiały na biurka tych, którzy będą decydowali o zmianie tej ustawy. Panie senatorze, bardzo proszę, ale krótko.
Sprawa krótka, jeśli chodzi o renty strukturalne. Jest to system, który został wprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. On jest systemem akredytowanym i to trzeba od nowa byłoby procedury rozpisać, ale dopiero w nowego planu, który będzie od 7 do 13, w tym obecnym na pewno niemożliwe. To jest kwestia decyzji rządu i jaką podejmie w tej chwili decyzję, czy chce pozostawić w tym systemie, czy wydać nowe pieniądze na nowy utworzony system.
Panie...
Rzeczywiście, pierwotnie renty strukturalne miały być realizowane przez KRUS, ale właśnie przekazanie KRUS-u pod nadzór ministra polityki społecznej spowodowało to, że zostały ulokowane przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlaczego? Dlatego, że renty strukturalne są narzędziem polityki rolnej służącej koncentracji ziemi i wymiany pokoleniowej. I tu jest ta przyczyna. W przyszłości nawet można powiedzieć, że trzeba, bo ten system jest zagrożenie, że limitu finansowego przyznanego na renty strukturalne, one zostaną niewykorzystane. Między innymi dlatego, że system rent strukturalnych, warunki i tak dalej nie zostały skorelowane z warunkami przyznawania emerytur i rent z KRUS, ale to już jest też
odrębne zagadnienie. Ale pieniądze nie zostaną stracone, bo wsparte są inne programy, bo ten wspólny program PROF
jest... Natomiast
to...
ja słyszałem, że jest masa wniosków rolników, którzy by chcieli ponownie składać wnioski o renty strukturalne, także się nie martwcie o to, że pieniądze zostaną niewykorzystane. Proszę Państwa, musimy kończyć naszą audycję. Na podsumowanie, względnie pozdrowienie. Panie senatorze, Pan jako ta osoba tutaj z parlamentu pierwsza, proszę bardzo.
No oczywiście program bardzo ciekawy i tematyka, którą zawsze poruszamy. Cieszę się, że możemy tutaj wielokrotnie dzięki tej gościnności radia pana Michała i tutaj również księdza. Myślę, że pozdrowienia się należą szczególnie moim rolnikom, z którymi współpracujemy. Bardzo mocno tutaj Związek Eri Solidarność. Bardzo pozdrawiam, szczególnie, że jest to 25-lecie rejestracji Solidarności Rolniczej. Będą centralne obchody, na które dzisiaj już sygnalnie mówię, że zapraszamy rolników na 12, 13, 14 maja. I będzie jeszcze możliwość, panie Michale, porozmawiać na antenie o tych uroczystościach.
Ja myślę, że radio też zostanie zaproszone przez organizatora.
Oczywiście, tak jest, tak jest.
Panie Wojciechu, bardzo proszę. Ma pan 30 sekund.
Pragnę podziękować i Radiu Maryja, i naszemu dziennikowi, bowiem tylko w tych środkach przekazu można, jakby to powiedzieć, obiektywnie i rzetelnie informować ogół o nurtujących rolników sprawach, bo gdzie indziej w telewizji powszechnej czy w Rzeczpospolitej raczej mamy do czynienia ze zniekształconym obrazem wsi.
Ja bardzo serdecznie dziękuję panom, proszę państwa. Oczywiście również oprócz radia zapraszamy i zaprosić na pewno telewizję Trwam, no bo była w Rzeszowie na 25-lecie. Jutro, proszę państwa, w Tuchowie są obchody strajku w Uszykach Dolnych. Serdecznie zapraszamy do Ojców Redemptorystów do Tuchowa wszystkich rolników związanych z tamtymi wydarzeniami. Jest specjalna uroczystość i oprócz tego, że będzie msza święta, również będzie spotkanie z władzami, z ludźmi tamtych czasów. Serdecznie zapraszamy. No nie wszędzie radio może być, ale duchowo się z Wami łączymy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie dziękuję Ojcu Piotrowi i zdaje mi się, że Ojcu Benedyktowi również za udział w naszych rozmowach.
Dziękujemy serdecznie także panu Michałowi, redaktorowi Michałowi Grabiance. W studiu Radia Maryja gościliśmy pana senatora Jerzego Chruścikowskiego i pana redaktora Wojciecha Jagłę.